Dzisiaj naszym gościem będzie Maryla Rodowicz, która, no i tutaj powinienem opowiadać długo, ale przecież wszyscy wiemy, kto to taki. To może posłuchajmy, jak ona teraz śpiewa. Witam panią bardzo serdecznie. Maryla Rodowicz jest z nami dzisiaj.
Dobry wieczór.
Ta piosenka z nowej płyty, znakomitej, 50. Piosenki z lat 50., te słynne
tak,
hity.
To było wyzwanie, bo to był pretekst, żeby... ponieważ to był taki okres pisania swingowego w Polsce i to był pretekst, żeby te piosenki zrobić inaczej, znaczy zrobić coś, czego jeszcze nie robiłam do tej pory. I takie brzmienia jazzowe, to było coś dla mnie nowego i porywającego.
Wyczytałem gdzieś w wywiadzie takie pytanie, które mnie zdumiało. Nie wiem jak panią, ale pytanie brzmiało tak. Co panią tak urzekło w latach stalinizmu? Pamiętam jak gdzieś...
No oczywiście, że nic. To były straszne czasy. Byłam małym dzieckiem zresztą i nie pamiętam żadnych drastycznych szczegółów. Pamiętam, że moja babcia szyła mi piękne sukienki z ciuchów od dwójka z Chicago i pamiętam czekanie na te paczki. To było jak z jakiejś bajki. Przychodziły takie worki. Ta paczka była w worku takim jutowym. Tak? Jutowym się mówi?
No tak.
No i tam się wyciągało właśnie przepiękne jakieś sukienki, pewnie tanie. Niemniej dla mnie to były bajkowe jakieś kreacje. I z tego moja babcia przerabiała mi te ciuchy na takie sukieneczki. No ja miałam 7-8 lat.
Aha, to grzybała pani takim barwnym ptakiem zawsze, już wtedy.
No tak, wyróżniałam się, jak jeździłam na kolonie. Zresztą ciężarówką nas wożono, taką odkrytą. Bez dachu. Te dzieci ładowano do tej ciężarówki i pamiętam, że mieszkaliśmy w szkole w takich wielkich salach, no tam nie wiem, może było 20 łóżek wstawionych, no i ja paradowałam w tych sukieneczkach.
Pierwszy występ to była Malagenia na koloniach w Lądku Zdroju, to prawda? Tak gdzieś wyczytałem.
No nie, w Lądku nie. Ja jeździłam do Zieleńca jako studentka na obozy narciarskie. Ale to akurat nie było tamże, tylko we Włosławku, gdzie właśnie spędzałam dzieciństwo. I moja mama śpiewała, oprócz tego, że była dekoratorem wystaw sklepowych. Sorry, że mam taki wokal, ale po Sylwestrze nie mogę dojść do siebie, bo byłam półgoła na scenie i był mróz i trochę mnie wzięło. I tam oprócz tego dekorowania wystaw śpiewała w chórze. I babcia kiedy śpiewała w chórze w Wilnie, w kościele, potem mama śpiewała w chórze PSS-u, to była powszechna spółdzielnia spożywców, a mnie zabierało jako dziecko do tej świetlicy. I ja słuchałam tych chórów i po prostu wystąpiłam kiedyś na jakiejś akademii, czy na jakimś, już nie będę, czy to był Dzień Kobiet. I zaśpiewałam Malagenię, będąc dzieckiem, więc pamiętam, że było oburzenie, że taki tekst
miłosny.
Tak. Że...
Ale to właśnie te piosenki z lat 50. to z miłości, tak?
Nie, to z sentymentu do takiego wczesnego dzieciństwa. To była pierwsza muzyka, którą ja zapamiętałam, która wtedy się wylewała z radia. Myśmy mieli w domu radio Tesla, takie małe radio lampowe i nie było telewizji, było tylko radio. I tam właśnie królowała ta muzyka swingowa. I ona mnie urzekła, bo myślałam, że nie ma innej w ogóle na świecie.
Bo jak słucham tej płyty, która mi się bardzo podoba, jeszcze raz to powiem bardzo wyraźnie, ale jakoś mi się wydaje, że ona jest inna niż pani płyty.
No oczywiście jest
inna,
że jest.
Bo to jest inna muzyka. Jest. Ale coś jeszcze, coś innego, dlatego że mi się kojarzy z charyzmą. To jest charyzma. I tutaj tej charyzmy jest mniej, ale jest więcej profesjonalizmu. Jak brałem tę płytę do ręki, wkładałem ją do odtwarzacza, trochę się obawiałem, bo pomyślałem sobie jednak...
Co to będzie?
Koterbska... Cokolwiek.
Marta Mirska.
To wiadomo, że to bajki są dalekie, ale to są wybitne, jednak profesjonalne bardzo śpiewaczki. A pani jednak bardziej charyzmatyczna niż profesjonalna. I tutaj nagle zobaczyliśmy taką profesjonalną.
Ale się będę upierać, że jestem profesjonalna.
Nie, no na pewno.
Oprócz tego,
że
charyzmatyczna. Oczywiście ja zaśpiewałam to na miarę swoich możliwości i dla mnie najważniejsze przy pracy z Krzysiem Herdzinem, aranżerem od początku, kiedy zaczęliśmy jeszcze przed latem się spotykać, to było ustalenie tonacji i tempa, ponieważ tam jest sporo ballad. Takich, jeżeli ludzie pamiętali piosenkę na przykład Już Nigdy, czy Siwy Włos, to były chyba tanga. Więc myśmy z tego zrobili takie ballady klubowe. I najważniejsze było tempo. Ja chciałam, żeby to było leniwe, żeby to był taki klubowy, jazzowy nastrój. Do tego właśnie fantastyczni muzycy. Snujący się fortepian, bas bezprogowy, fretless, Robert Kubiszyn, świetny muzyk. W ogóle grają tutaj świetni muzycy jazzowi. Czy trąbka Majewskiego. To pozwoliło uzyskać zupełnie inne klimaty niż mnie towarzyszyły, bo wyjść, zaśpiewać, no to jakby ludzie wiedzą. Też wiedzą, że potrafię zaśpiewać jakąś balladę, wsiąść do pociągu, czy niech żyje bal. Ale takie podziały i takie podejście do muzyki, to było dla mnie zupełnie coś nowego. I specjalnie żeśmy wymyślali takie niskie tonacje, żeby wydobyć mój niski wokal, takie inne dźwięki, niż żeby czarować czym innym, klimatem.
Ta płyta jest nie to, że dedykowana, ale pani wyraźnie tutaj pisze w takim swoim słowie wstępnym, we wstępniaku o Mirskiej i o Kotarskiej.
No tak, bo śpiewam tam dużo piosenek Marty Mirskiej, która miała przepiękny alt, właśnie niski głos. Pamiętam z dzieciństwa jej piosenkę Pożegnanie z morzem. Zachodni wiatr, spienione goni fale. Przepiękne zresztą tematy muzyczne, piękne linie melodyczne, które wtedy pisali ci kompozytorzy, przypuszczam, że jeszcze przedwojenni. A oni byli zauroczeni z kolei Ameryką i swingiem amerykańskim, plus ta ich umiejętność pisania pięknych melodii, to dawało takie właśnie, taki materiał, jaki wtedy istniał u nas na rynku. A Marta Mirska, no właśnie, zadedykowałam to jej i Marii Koterbskiej, no czyli dwóm fantastycznym wokalistkom. I jeszcze w dodatku dowiedziałam się, że Marta Mirska umarła z głodu. Zobaczam jej wywiad z nią. Ona już leżała sparaliżowana w łóżku. Ostatni jej wywiad. Przyszedł człowiek z kamerą, z telewizji i nagrał z nią wywiad, gdzie ona zresztą mówi o mnie, że jestem jej ulubioną wokalistką z młodszego pokolenia, młodszego dla niej. A w dodatku ona pochodziła z Wilna, skąd pochodziła cała moja rodzina. I takie sentymenty.
A proszę powiedzieć, Złota Busola, pani dostała kiedyś taką nagrodę.
Tak.
To mnie bardzo zainspirowało. Tygodnik Przegląd pani przyznał. Osobowości, która nigdy nie daje wygrać sile przyzwyczajenia. I moim zdaniem to jest prawda. To jest rzeczywiście prawda o pani. Jak to się dzieje, że pani się tak zmienia? Tyle metamorfoz, tyle osobowości twórczej.
Ciekawość mnie gna.
W jednej.
Ciekawość mnie gna, ciekawość muzyczna. Jestem jednak muzykiem i dla mnie muzyka jest bardzo ważna. Na przykład przy tej płycie ja mówię, Krzysiu, nie bój się solówek, niech tutaj się muzycy popiszą, niech to będzie płyta muzyczna. Niech zróbmy płytę dla siebie, żeby sobie sprawić przyjemność, bez oglądania się, co kto powie. Czy radia powiedzą, że to jest za długie, że to nie jest komercyjne. Zróbmy płytę dla siebie, jesteśmy muzykami. I cieszmy się tą muzyką. I zawsze się tym kierowałam. Taka byłam sprytna na początku swojej kariery, że kiedy zaczęłam swoją karierę od śpiewania Dylana i w ogóle takich folkowych rzeczy w klubach studenckich, to kiedy mi zaproponowano tam pierwszy festiwal w Opolu na przykład, to powiedziano, że dano mi piosenkę. Nie tam, że mogłam wybrać, tylko powiedziano, to jest dla ciebie propozycja.
Nie do odrzucenia.
Nie do odrzucenia. Albo się zgonisz, albo nie. I pamiętam, to była piosenka Mówimy Mu, to był walc, a ja tutaj folk amerykański i country. I myślę sobie, a miałam już dwóch gitarzystów, mówię, słuchajcie, zróbmy coś z tym. I żeśmy to połamali, to znaczy zmieniliśmy time, że to nie było 3/4, tylko bo to było takie. Mówiły mu, że łotr taka. No to żeśmy zrobili właśnie takie kantrowe. Tak, one, two, three. Pa, pa, ke. I zresztą grał skrzypek, świetny wirtuoz, taki Kowalski się nazywał. I zrobiliśmy takie brzmienie jakieś. Zawsze mi zależało, żeby utwór brzmiał jakoś. Żeby to nie było taki pop bezpłciowy, tylko żeby to było jakieś. Czy to country, czy to jest jakieś bluesowe, ale to musi mieć twarz.
To może posłuchajmy, jakie to teraz jest. Piękne solo, szkoda, że zagadujemy. Ale zawsze pani lubiła z jazzmenami grać, prawda?
No tak, zdarzało mi się nagrywać parokrotnie z Ptaszynem Wróblewskim.
Na Hornie, Stańko.
Absolutnie, no tak, lata 70. to była norma, że te światy się przenikały. Zresztą właśnie Trójka urządzała mnóstwo konkursów dla kompozytorów, dla autorów tekstów, konkursy na piosenki i nagrywała te piosenki. Trójka. Tutaj istniała redakcja nagrań. Zresztą jest bogate archiwum. I to była szansa też dla artystów, że można było nagrać. Często tych piosenek potem nie było na płytach. A one były tutaj nagrywane dla radia.
A gdzie to biurko stało? Agnieszki Osieckiej.
Agnieszki?
Tak.
Na parterze. Koło kiosku. W pierwszy korytarz się wchodziło. I pierwsze drzwi po prawej stronie.
I tam w tym, tam była szuflada.
I tam była szuflada. Agnieszka, pamiętam, wtedy wyjechała do Stanów i pozwoliła mi, zostawiła kartkę, że ja mogę się grzebać w tej szufladzie.
I co tam pani wygrzebała?
No, a tam wygrzebałam, nie, balladę wagonową. Którą Agnieszka przysłała, bo napisała ją w Stanach, jadąc pociągiem z Chicago do Syracuse. I tam wygrzebałam Gonią wilki za owcami i parę innych piosenek.
Jak się...
A teraz wygrzebałam u siebie w piwnicy, w kartonach, które rozpakowuję, kilkanaście tekstów Agnieszki. Będę właśnie płytę nagrywać.
Kiedy?
Niedługo.
Ale czy to będą też takie arcydzieła, jak Wielka Woda? Tam są tej rangi teksty?
No to są teksty Agnieszki, więc to jest cała Agnieszka. Jest tam dużo nostalgii i satyry, żartu. Takiego zabawy słowem.
Czyli zupełnie nieznane teksty.
Absolutnie.
Aha. A jakie były pani relacje? Pani o tym sporo mówiła jednak, ale myślę sobie, że tak dwie osobowe.
Były bardzo bliskie.
Osobowości wybuchowe, tak. To chyba
nie, myśmy nie były wybuchowe. Nie. Myśmy były bardzo... Ja jestem bardzo łagodna. Naprawdę. Nam się
dzisiaj,
fantastycznie
akurat, tak.
Gadało. Nam się fantastycznie podróżowało. Na przykład jechałyśmy na wakacje do Bułgarii. Bułgaria, no u nas Bułgaria była kultowa wtedy, bo wyjechać do Bułgarii i przywieźć kożuszek, to był po prostu straszny szpan. I pojechałyśmy, ona wtedy, Agnieszka miała taką sztukę dwuosobową, Apetyt na czereśnie. Agnieszka była też gwiazdą w tych demoludach, więc w Bułgarii grano jej sztukę w Sofii i tam myśmy się snuły po tych plażach. Wieczorami się bawiłyśmy, jak zaczęłam grać w tenisa z pięknym Bułgarem, trenerem, którym się zakochałam zresztą. Agnieszka organizowała takie różne bale dla tych naszych nowo poznanych Bułgarów, którzy się snuli za nami, taką grupą żeśmy się włóczyli. I pamiętam, że wszyscy Bułgarzy jej mówili, że ich przyjaciel, czy ich przyjaciółka, ich rodzina, wszyscy grają w tej sztuce dwuosobowej, Apetyt na czereśnie.
Mają gadany ci Bułgarzy, no, jak się okazuje.
Bardzo było zabawnie i bardzo miło i tak czarownie.
A proszę powiedzieć, jak to było, bo dzisiaj mamy kapitalizm i niby wolność, a wtedy mieliśmy komunizm, no i niby niewolę. I tak się zastanawiam, bo jak myślę o... No właśnie nie wiem, jaka jest pani odpowiedź na temat wolności artystycznej. Jak się, gdzie się pani lepiej czuła? Wtedy czy teraz?
Teraz jest trudniej, ponieważ w ogóle polskim artystom jest trudniej wojować z artystami światowymi. Wtedy myśmy nie mieli takiej konkurencji. Był tylko nasz rynek, więc media grały nasze piosenki. W telewizji co parę dni był program rozrywkowy, muzyczny, gdzie można było pokazać, co się zrobiło. Zresztą lata 70. ja nie miałam rodziny, Agnieszka nie miała rodziny. Więc byłyśmy takie dwa wolne ptaki, kolorowe. Agnieszka chodziła w moich ciuchach. Bardzo lubiła takie hipisowskie, jakieś powłóczyste sukienki, kapelusze. Potem woziła już jakieś moje, przywiozła mnie ze Stanów, pamiętam, z takiej pierwszej mojej trasy, właściwie jedynej takiej trasy polonijnej. Przywiozła mnie indiański, prawdziwy sweter, który ona woziła zawsze w bagażniku. I oczywiście, że wokół nas była taka rzeczywistość, jaka była, ale myśmy żyły swoim życiem i było wesoło. Mhm. Było goło, ale wesoło. Mhm. Bo nie było dużych pieniędzy. Ja miałam dużo pracy, dużo koncertów, za małe pieniądze, ale to mi wystarczyło na to, żeby wynająć mieszkanie i kupić używany zachodni samochód. Mhm.
Pani kiedyś mówiła o tym, że pani jest piosenkarką, ani żadnym wentylem nastrojów społecznych. Pamiętam taki wywiad i takie sformułowanie, ale jednak wydaje mi się, że wielu tych piosenkach, zwłaszcza pewnie z tamtych czasów, ale niekoniecznie, z późniejszych też, że one coś wiele mówią o Polsce, że one no, coś ważnego mówią o Polsce, że to są właśnie, no na pewno nie są to teksty publicystyczne, broń Boże, no to są piosenki.
Ale jestem pewna, bo
Remedium,
mogę...
wiele.
Piosenki w latach 70. reprezentowały dużo wyższy poziom literacki. To na 1500%. Po prostu teraz się też zmieniła estetyka pisania. Od momentu, kiedy chyba w latach 90., czyli właśnie zmiana systemu i firmy fonograficzne do nas weszły, te wielkie, i jakby pojawiło się bardzo dużo talentów nowych twarzy. I te osoby, ci artyści zaczęli pisać sobie, czyli każdy takie piosenki autorskie. Każdy pisał sobie teksty, że to takie teraz, to takie ja.
Czasami
takie to, własne.
Mówiąc, że dość bez sensu jest.
Często tak bywało i jest. Pamiętam, że były takie presje zawsze szefów tych zespołów, że te wokalistki musiały pisać. Umiały, nie umiały, musiały skrobać. tak jak nie umiały, to musiały. Aha. I to wychodziły no przeróżne. Jakieś takie paradoksalne zbitki skojarzeń. Już nie chcę rzucać tytułami, ale było dużo nieporozumień, jeżeli chodzi o stronę literacką, ale też pojawiło się dużo talentów takich prawdziwych jak Kasia Nosowska, które absolutnie świetnie piszą, mają swoją wyobraźnię oryginalną i czy wśród męskich takich artystów jak Muniek, no Muniek to lata 80. Mhm. Czyli ten rzut taki rock'n'rollowy, zbuntowany.
No tak,
punkowo-rockowy.
Ale mi chodzi o to, o stosunek do
natomiast
czasów.
Natomiast piosenka literacka, czyli taka poetycka i tekstowa, to umarło. To umarło. Mm-hmm.
Dostała pani taki tytuł marka osobista numer jeden, tak? Mm-hmm. I proszę powiedzieć, jakie są elementy tej pani marki?
No, ja się dowiedziałam o tym, bo sama byłam ciekawa, jak ci ludzie to określą. To znaczy, tam były takie podane typy osobowości, czy typy charakterystyczne dla tej danej osoby, na którą ludzie głosowali. Rzetelność, wiarygodność, wyrazista osobowość. No i to właśnie okazało się, że to ja.
Aha. No tak, no ale...
ale ja tam konkurowałam z takimi dużymi firmami jak Lipton, czy Ptasie Mleczko, czy Wedel.
No tak, to prawda.
Czy Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra.
No dobrze, ale odwaga. To jest element pani marki?
Tak. Tak, ja myślę, zawsze byłam odważna. Aha.
Ja myślę, że to jest tak, że ludzie się najbardziej, nawet takie były badania robione społeczne, najbardziej się boją w Polsce wystąpień publicznych. No to pani to akurat.
Ale ja
jest.
Też. Tak? Przysięgam, wie pan, jak ja się stresuję, jak mam wyjść na scenę?
Ale druga sprawa, boją się zmiany. Pani się tej zmiany nie boi. Teraz zastanawiam się nad strategią.
Zmiany się
tak,
nie
że,
boję, wie pan,
że wtedy
jak zabrałam dwoje dzieci i nie mając kasy, spakowałam je pamiętam, wynajęłam takiego busa i przyjechałam z Krakowa do Warszawy, to też nie było takie hop-siup. Też się bałam, ale wiedziałam, że sobie poradzę, że jakby wierzyłam w siebie. Pierwsze momenty były trudne, trochę Agnieszka mi właśnie, pamiętam, pożyczała pieniądze na jakieś nagrania, ale wiedziałam, że zarobię. Tu pojadę, tu zagram, jakoś tą rodzinę utrzymam. Dzieci oczywiście cierpiały, bo były same. Z opiekunką. Mm-hmm. I do tej pory to pamiętają.
Czy te zmiany to była pani własna decyzja, czy to było coś, co wymuszały na pani okoliczności? Jestem bardzo
Czasami to były sytuacje, które mnie pobudzały i jakby inspirowały do jakiegoś żartu. Na przykład początek lat 80. I kiedy u nas w ogóle zaistniał punk, to mnie się to strasznie podobało, bo to właściwie była moja natura. Taki nieskrępowana muzyka, szalona. I moi muzycy namówili mnie, żeby zrobić taki projekt Dentysta Sadysty.
Różowe czuby.
Różowe czuby. I zrobiliśmy to w wielkiej tajemnicy tutaj w Trójce, w studio, zamknięte drzwi, nikt nie mógł wejść, bo był, mój wokal był tak zniekształcony specjalnie, że to miała być wielka zagadka. Mieliśmy doprowadzić do koncertu na stadionach, wjeżdżamy na Harlejach w dymach, żelazne maski. Taka zabawa. I ktoś, pamiętam, że otworzył te drzwi i zobaczył, że ja siedzę w tym studiu i już poszła plotka.
No tak, ale na liście było przecież.
Było na liście przebojów, ale wtedy był komisarz wojskowy, bo to było zaraz po stanie wojennym. I powiedziano, że to jest kpina z Jaruzelskiego, bo ja miałam 3 pary ciemnych okularów, no i zdjęto z anteny.
A która zmiana była najtrudniejsza w pani życiu?
Zmiana?
Tak, tak. No pytam, życie zawodowe.
Znaczy u mnie nie było żadnych zmian zawodowych. Aha. Ja myślę, bo właściwie ja cały czas kontynuuję swoją drogę.
No tak.
To się oczywiście zmienia, bo mnie różne rzeczy inspirują.
Maryla Rodowicz taka szansonistka na początku.
Nigdy szansonistka.
No przepraszam,
nie,
to trochę zabrzmiało. Nie,
to była, nie.
Potem była folkowa,
nigdy nie było Maryli, nie, nigdy nie było Maryli szansonistki. Od początku miałam swoich gitarzystów i to było folkowe. To była Maryla balladowa, folkowa. No jak Pete Seeger, Bob Dylan, potem właśnie już Agnieszki Osieckiej teksty, Wojtka Młynarskiego, ale muzycznie to był taki folk amerykański.
Ale potem było takie retro, bardzo ciekawe, Sing Sing i tak dalej, te klimaty.
Był koniec lat 70., kiedy do mojego zespołu trafił pianista Jacek Mikuła, który wcześniej był pianistą Cześka Niemena. To był jazzowy pianista, wybitny, znaczy Jacek żyje i teraz właśnie napisał na tą płytę Agnieszki kilka muzyk. I on, kiedy się już zaprzyjaźnił z Agnieszką Osiecką, on miał swój charakterystyczny styl. Takie, Agnieszka na to mówiła, mikułki. Takie tram, 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 tram. Nie wiem, jaka pompa, tram, 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 tram. Da mam być, sing, sing. I on napisał kilkanaście piosenek do tekstów Agnieszki. I one były tak charakterystyczne i tak inne, że rzeczywiście to była pewna zmiana stylistyki u mnie. Ale wcześniej na początku lat 70., jak poznałam Kasię Gertner, która mnie strasznie, ona była, się fascynowała Murzynami i takim śpiewem soulowym i kazała mi śpiewać, znaczy kazała. Mówiła, Maryla, spróbuj wydobyć z siebie taki głos, jakiego w życiu nie wydobywałaś, bo zawsze śpiewałaś takie delikatne ballady z gitarą. No i ja u niej przesiadywałam całymi dniami i ona grała na fortepianie, a ja tam ryczałam jak murzyn.
Ale był bardzo trudny okres w pani życiu zawodowym. Mam na myśli przełom 80. i 90. lat, kiedy weszły koncerny, prawda?
No tak.
I właśnie to mnie interesuje bardzo. Jak
to znaczy
się
też ja miałam w 80. latach też bardzo trudny okres, ponieważ tak, no stan wojenny, no to już wiadomo, że wszystkie kontrakty były zerwane. Ja dużo grałam za granicą. Grałam, byłam bardzo znana w Czechosłowacji, w NRD. Nagrywałam tam dziesiątki piosenek po niemiecku, po czesku.
Ein kleiner Zug, seinen Blues.
Ein kleiner Zug, seinen Blues.
Właśnie, to była ballada wagonowa.
Tak. No, tam nagrałam 40 piosenek po niemiecku. I grałam mnóstwo koncertów. Pod koniec lat 70. zaczęłam jeździć do Rosji. Najpierw to takie były krótkie wyjazdy dwutygodniowe, a potem, to już po stanie wojennym, 85., to już się zaczęły takie dwumiesięczne trasy, no bo tam, jak już się jedzie, to...
No tak, długo się jedzie.
To się długo jedzie. I to było dla mnie trudne, bo to miałam malutkie dzieci, bo ja jednak rodziłam ciągle te dzieci. Trójkę dzieci w latach 80. I one były ciągle małe, no bo tu jedno, potem drugie, trzecie. A na przykład taki wyjazd do Rosji, 2 miesiące, to te dzieci były same, czy na 2 miesiące do klubu polonijnego, do Nowego Jorku. Więc to było dla mnie bardzo trudne. No a też ja tutaj też zeszłam jakby na trzecią linię frontu, bo pierwsza linia to były zespoły rockowe. To był Perfect Manam, Kult. To były to były takie czasy, że ludzie potrzebowali takiej muzyki, mm-hmm. takich tekstów. Ale czegoś innego, to była rewolucja muzyczna. Mm-hmm. A taka piosenka liryczna, ja wtedy śpiewałam Niech żyje bal, nagrałam Polska Madonna, tak, i parę płyt takich, no takich właśnie moich, marylowych. I a no, potem lata 90. to już w ogóle, bo właśnie, tak jak pan powiedział, te wielkie koncerny płytowe, nikt nie był zainteresowany kontraktami z tymi starymi, że tak powiem, reliktami epoki, jak oni mówili. Tu znowu nowi artyści, jakby nowe czasy, no, nowe głosy, nowe twarze, nowe układy.
Właśnie, teraz drugi element pani marki, odwaga, ale wytrwałość, nie wiem jak to nazwać.
Wytrwałość.
Od tylu lat jest pani na topie jednak, przy tych kryzysach, przy tych zmianach. Jednak tak jest.
No tak.
Dlaczego? Jak to się dzieje?
Nie wiem, no ludzie musieli, no, ciągle przychodzili na moje koncerty, więc to moja publiczność mnie trzymała przy życiu. Bo wie pan, można sobie tam być przez kogoś promowanym, lansowanym, można wejść do studia, nagrać jakiś super numer, nawet zrobiony, wyczyszczony i tak dalej. I potem ktoś to może super wypromować, ale czym innym jest koncert? Bo jeszcze trzeba się sprawdzić na tym koncercie. Mhm. Właśnie trzeba mieć tą charyzmę, trzeba tych ludzi porwać, ludzie muszą uwierzyć. Mhm. Okazało się, że wierzą mi, że jestem tą marką. Aha. Mimo tego, że się czasy zmieniają, że się zmieniają mody muzyczne, układy polityczne, ludzie przychodzili na moje koncerty.
I dlaczego?
Czy wszystko, no, czy ja byłam w radiach, czy nie?
Dlaczego? Co takiego jest?
No to, widocznie, trzeba zapytać ludzi.
Aha. No zaraz zapytamy. Siedem trójek, przypominam. I zapytamy. No to zagrałem jakiś fajny numer, prawda? Proszę bardzo.
Ale z tej płyty? Tej nowej, tak. Płyty. A co?
No pani wybrała playlistę. Ale już nie pamiętam, Karuzela co? Teraz będzie.
O!
Taki tłum jak tu, taki szum jak tu, to tradycja stara jak świat. I o śmiech tu lżej, więc się śmiej i śmiej, młodszy jesteś tu o wiele.
Herzin, który jest autorem koncepcji muzycznej tej płyty, tak? Tak można powiedzieć? Współautorem, dobrze.
Krzysiu jest aranżerem.
Aranżerem.
Pianistą. Jest geniuszem. Aha. Ja nie wiedziałam, że on ma takie talenty. Mhm. Dlatego, że no, znam trochę muzyków i to, jak on gra, jakie ma poczucie rytmu, jaką ma wyobraźnię, nie jest łatwy, bo to nie jest taki wiesz, Maryla. To jest człowiek bardzo skupiony i nie ma takiego kontaktu z nim, że od razu jesteśmy przyjaciółmi. Mhm. Ale żyje w świecie muzyki i jest wybitnym muzykiem. Mhm. Jestem po prostu, uwielbiam jego mistrzostwo i jego muzykalność niebywałą.
Pan Paweł, witamy w Trójce. Dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór pani Marylo, panu Czubencina się kłania.
Dobry wieczór.
Pani Marylo, ja mam pytanko takie, kto będzie aranżerem nowej płyty z tekstami pani Agnieszki Osieckiej? Czy będzie pani być może starała się utrzymać na nowej płycie klimat, mówiąc w słowie pani Agnieszki, czyli również pod względem melodii muzyki, czy też pójdzie pani w aranżach w stronę nowoczesności, bardziej w takich właśnie nowoczesnych rytmach?
Te muzyki właściwie są prawie napisane i napisane są przez trójkę kompozytorów. Przez Seweryna Krajewskiego, Jacka Mikułę i Kasię Gertner, mhm. czyli...
No to wielka...
Ponieważ okazało się, że oni też mają kilka tekstów takich zerowych Agnieszki i ja im jakby rozdzieliłam te teksty, pojechałam do nich, to Kasia mieszka pod Kielcami, więc to był cały dzień, jeszcze pamiętam, mistrzostwa były świata w piłce nożnej i spóźniałam się na mecz Niemców, mhm. jeszcze mandat zapłaciłam, ale to nie będzie nowoczesne, broń Boże. To będzie po prostu marylowe, to będzie gitarowe, to będzie klimatyczne. Tu nie będzie żadnej zdrady.
Wróćmy do marki Maryla Rodowicz, marki osobistej, jak ktoś teraz tam nazywa. Kiedyś znalazłem taką wypowiedź w jednym z wywiadów pani z początku kariery. Panią pytają, ile pani przygotowuje piosenkę czasu, ile to trwa. To odpowiedź jest taka, codzienne próby po 5-6 godzin i taką piosenkę przygotowuje 2-3 tygodnie, to prawda? Czy to teraz jest szybciej? Bo przy 2000 piosenek, które ma pani
to zależy,
w repertuarze...
To zależy, bo na przykład, jeżeli chodzi o te nowe piosenki Agnieszki, to ja je wygrzebuję z tych kartonów już chyba od roku, no bo zaczęłam rozpakowywać się po przeprowadzce. No i układam, wkładam do teczek, objechałam tych kompozytorów, swoich ulubionych. Oni nad tym pracują. Teraz następny etap, będę musiała do nich znowu pojechać i popracować nad tymi piosenkami. To znaczy oni mi zagrają, będziemy musieli nagrać. Potem z tymi demówkami spotkam się z moim gitarzystą u mnie w piwnicy i będziemy je obrabiać. To znaczy najważniejsze dla mnie są tempa i tonacje, żeby trafić w taką wdychę, żeby to nie było zagonione, żeby nie było w złej tonacji, żeby nie było wykrzyczane, żeby miało klimat. Czyli takie znalezienie patentu na dany utwór. Potem nagramy to, takie demo z jedną gitarą, nagramy w piwnicy na taki sprzęt amatorski. Potem wybiorę producenta, są różne typy w firmie Universal, bo już rozmawiamy o tej płycie od roku i tak dalej, i tak dalej. Potem będzie praca z tym producentem, czyli to tak w sumie się pracuje ponad rok, no.
Na jedną płytę.
A nawet więcej. Pewnie z półtora.
Czyli praca, gigantyczna praca.
No, ale to jest przyjemność, bo to jest moja działka, muzyka. I dla mnie próba nad czymś nowym to jest sama radość, bo to jest robienie czegoś nowego. Możliwość, że coś stworzy się, że coś z tych, nie wiem, 15, załóżmy, propozycji, część odpadnie oczywiście.
A jak to jest, że pani pracuje tak długo z tymi samymi ludźmi? Bo są w pani zespole ludzie, z którymi pani pracuje...
Uwielbiam, nienawidzę zmian.
Tutaj akurat na tym polu nic.
Nienawidzę wręcz. To
od 93, 97
roku, gitarzysta elektryczny,
prawda?
Tak. 80
jak to się dzieje? Jak w Rolling Stonesach prawie.
To by trzeba ich zapytać. Zbyszek Krebs, elektryczny gitarzysta, mówi, że jest moim wiernym rycerzem i będzie ze mną na zawsze. Najważniejsza jest lojalność w takiej współpracy. Ja uwielbiam ludzi utalentowanych. To jest sama przyjemność, że granie koncertów to jest granie żywej muzyki. I ja muszę ich lubić. I musimy się lubić na scenie. Bywało oczywiście, że nie wiem, kłócimy się, wtedy nie ma atmosfery, głowy spuszczone. Nie ma muzyki. Jak nie ma dobroci, radości, przyjaźni, nie ma muzyki, proszę mi wierzyć. Musimy się lubić.
Ale praca z ludźmi utalentowanymi na pewno jest przyjemna, bo jest twórcza, ale jest trudna, bo to są często bardzo trudni ludzie.
No tak, ale oni muszą się... Jest jeden szef. Ja jestem szefem.
Wiemy, kto nie
jest. No wiadomo, że no, są pewne wymagania, ale że zdarza się, że na przykład pracowałam przez 10 lat z bębniarzem, z perkusistą, fantastycznym, super wesoły, dowcipny, świetny muzyk. I była sytuacja, poszło o kasę. Wiadomo, że jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mieliśmy zagrać coś charytatywnie, bez pieniędzy. I on zażądał pieniędzy. Ja powiedziałam, dobrze, zapłacę ci, ale to jest ostatnie granie.
I tak było.
No i tak nie może być. Moi ludzie wiedzą, ja to jest przecież ponad 20 osób w zespole z techniką, że gramy dużo, bo ja w tym roku zagrałam ponad 70 koncertów. Musiałam 70 razy wyjść na scenę, pogrzebać nogą i wystartować i dobiec do mety. To wymaga dyscypliny. Nie tylko ode mnie, ale od ludzi.
Jak pani pracuje nad tą dyscypliną? Czy to ma pani
wiedzą. Oni wiedzą, że mają być punktualni, mają być nauczeni i mają dać z siebie bardzo dużo na koncercie. Ponieważ ja daję dużo, to oni nie mogą stać jak kołki. Czyli muszą dać dużo swojej energii i swojego talentu.
Czy właśnie z tego wynika taki opis pracy jakby tak, w korporacji.
Absolutnie,
jednak.
Ale też oni wiedzą, że gramy dużo, czyli oni zarabiają sporo, że parę razy w roku musimy zagrać za darmo. Są sytuacje, że gramy charytatywnie, że gramy gdzieś, nie wiem, promocyjnie. No to wtedy się nie bierze kasy.
To gdzie w tym radość jest jednak? Bo ty mówi pani o dyscyplinie, o pracy.
Ja myślę, że oni lubią to, że dużo pracują, bo to jednak... Teraz jest zupełnie inaczej. Ja pamiętam lata 80., kiedy muzycy pili, to właśnie zero dyscypliny. Mhm. Teraz bardzo szanują miejsce pracy. To właśnie przyniósł kapitalizm. Mhm. Bo ja widzę, że im bardzo zależy na tej pracy. Mhm. I na ogół przestrzegają tych reguł. Mhm. Jak są ustalone reguły, to ludzie wiedzą, co mają robić.
A jak pani angażuje nowych ludzi do zespołu? Bo teraz szuka pani
tak,
chórku.
Szukam, tak, szukam osoby do chórku.
No i co decyduje, że to jest ta, a nie inna osoba?
Bardzo tego nie lubię, dlatego że na przykład chórek. Są takie funkcje w zespole, które są bardzo ważne i bardzo długo się zgrywają ze mną. Mhm. Do tego należy właśnie chórek. Znaczy na tym polu właśnie pracuje chórek, tym trudnym. Mhm. Bo to są trzy głosy, które muszą się ze sobą zgrać. Te głosy się zgrywają przez rok, półtora wspólnego grania. Najpierw muszą się nauczyć tych kilkudziesięciu piosenek. Czyli oni muszą to zapamiętać, muszą zgrać te głosy ze sobą i to trwa. I teraz każda zmiana jest strasznie niekorzystna. Mhm. Poza tym ja się przyzwyczajam do ludzi. Mhm.
A jak jest, jeszcze raz, ta marka? Każda marka, jesteśmy już do tego przyzwyczajeni w kapitalizmie, że ma swoją misję. Czasami ta misja dość groteskowo wygląda, bo są takie jakieś dziwaczne sformułowania, takie pseudopoetyckie na przykład. Ale już nie chodzi o pseudopoezję, tylko chodzi o to, jak pani swoją misję widzi, jako... No,
Ja nie uważam, że to jest jakaś misja, tylko ja widzę to po ocenie właśnie ludzi, na przykład w wyborze tej marki. Że ludzie pisali, że jestem jakby wiarygodna na scenie. To znaczy ja jestem osobą bardzo otwartą. Mhm. Dzięki temu dostaję w tyłek często. Mhm. Znaczy dzięki temu, no z powodu tego, że jestem może zbyt otwarta i lubię ludzi i uważam, że jak jestem taka, to wszyscy są tacy. Nie czuję podstępu. Ma. Jestem strzelcem, tak. I zdarza się, że się nacinam, ale nie umiałabym być osobą przebiegłą. Znaczy, myślę, że ludzie by tego nie znieśli, nie zaakceptowali, mówię o publiczności, że wychodzi osoba przebiegła, cwaniura, która coś tam kombinuje. Nie. Myślę, że ludzie...
odczytują szczerość.
Tak, akceptują mnie dlatego, że czują moją otwartość, to, że ja ich lubię.
Jedna z najpiękniejszych.
I też, że jestem przygotowana. Mm-hmm. Że to jest profesjonalne, co pan powiedział, że nie byłam profesjonalna.
Nie, ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że są takie dwa aspekty pani marki.
Zawsze starałam się być bardzo profesjonalna.
Tak, tylko czasami ważniejsza była moim zdaniem charyzma, czasami...
Nie. Znaczy, zawsze u mnie ważny był spontan. To znaczy, było, żeby... Ja mogłam wyjść w ogóle bez instrumentów, jak mnie poniosło. I zaśpiewać, ryknąć a cappella. Bo była sytuacja. Ale jak słyszę, że ktoś za mną gra nie to, ja słyszę każdy dźwięk. To jest straszne. Bo ja muszę się odwrócić i spojrzeć, zabijam wzrokiem. Nie mogę się opanować.
Obcina pani honoraria?
Nie.
James Brown obcina.
Nie, no ja wiem. Ale ja zabijam wzrokiem i oni zawsze mnie proszą, szefowa, nie rób tak na scenie. Aha. A ja nie mogę, bo ja potem zapomnę.
W jednej z najpiękniejszych pani piosenek jest takie sformułowanie, nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości.
No takie życie trwa.
Właśnie, czy pani skosztowała życiowej mądrości?
No zdarza mi się, ale też popełniam te same błędy. Teraz parę dni temu rozmawiałam o tym z przyjaciółmi i takim dowodem na to jest taki incydent z mojego dzieciństwa. Pogryzł mnie wściekły pies. Znaczy ja miałam atak wścieklizny. Zaczęłam toczyć pianę i zesztywniałam, naprawdę. I byłam, tylko babcia była ze mną. I zaniosła mnie do szpitala. Nie wiem, mogłam mieć 6-7 lat. I dostałam serię bolesnych zastrzyków w brzuch. Bo wtedy takie były czasy. Bo ucięto łeb temu psu. Przepraszam. I okazało się, że był wściekły. No zadowolony nie był, krótko mówiąc. I ja biorąc te zastrzyki jeszcze, bo to jakieś 30 zastrzyków czy coś tam, pojechałam z babcią na wieś i weszłam do budy kolejnego psa, który mnie pogryzł. I kolejna seria zastrzyków. Ale to jest właśnie dowód na to, że się nie uczę na błędach.
No ale jednak trochę tej życiowej mądrości.
Troszeczkę tak, trochę mi przybyło.
Przybyło pani. Bardzo dziękuję. Czekamy na płytę live, bo właściwie prawie ich nie ma, szkoda.
To prawda, chciałabym nagrać płytę akustyczną właśnie z moimi naprawdę z tych 2000 można by wybrać, nie wiem, no 10-15 pięknych utworów.
No.
I nagrać je tak akustycznie, wtedy tekst dociera, wtedy to nie jest zatupane, nie ma hałasu. Mm-hmm.
Dziękuję bardzo, Maryla Rodowicz. No i jeszcze pożegnajmy się tą, czerwonym autobusem pojedziemy. Dziękuję bardzo.
Nowy Orlean.
Do usłyszenia, Dariusz Bugalski.
Pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobre miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa.